O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz
i Łukasz Kanafa, dziś wyjątkowo bez Grzegorza Helińskiego, któremu życzymy udanej końcówki urlopu, co nie oznacza, że nie mamy dla Państwa filmów, bo filmy oczywiście mamy, mamy je w kinach, mamy na platformach. Będzie dziś może troszkę mniej różnorodnie, aczkolwiek równie interesująco. Zaczniemy może od tego, że w kinach wylądował bardzo fajny włoski film i być może właśnie od niego, od filmu konkursowego zeszłego festiwalu w Cannes, filmu Felixa van Groeningena, zaczniemy. Osiem gór. Igo, jak ci się podobały?
No właśnie nie udało mi się tego filmu obejrzeć, ale z tego co widziałam, to trochę się do niego zraziłam. No nie wiem, może to jest też trochę złe słowo. Po prostu wydaje mi się, że z takiego rodzaju kina już wyrosłam, dlatego że z tego co czytałam, to jest to film trochę podobny do filmu Into the Wild. O takim oderwaniu od społeczeństwa. Co ciekawe, bo o tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać przy okazji innego filmu. Ale jakoś tak mnie ten film w ogóle nie zaciekawił i nie wiem, czy słusznie.
No, to ja z kolei wydaje mi się, że mogę powiedzieć coś, co może cię zaciekawić. Zobaczymy. Ja miałam okazję ten film już zobaczyć i to, co mnie najbardziej się spodobało, to nie tyle, że te pewne koneksje tego filmu z Into the Wild, tylko raczej to, w jaki sposób pokazana jest w tym filmie męska przyjaźń i upływ czasu. Mam też wrażenie, że dla wszystkich tych, którzy lubią chodzić po górach i którzy przyzwyczajeni są do tego, że tylko ci, którzy chodzą po górach, wiedzą, jak dobrze się z nich schodzi, bo zazwyczaj najpierw trzeba na nie wejść. Tak samo ci będą mieli okazję zobaczyć i docenić ten czas, który upływa w Ośmiu Górach. To jeden z tych filmów Felixa van Groeningena, które chyba bardziej mi się podobają niż te jego bardziej wcześniejsze filmy, bardziej sztubackie, bardziej no trochę na bakier z społeczeństwem. Ten film jest bardzo ułożony. Wydaje mi się, że też ten włoski sznyt i to, że widzimy bardzo dużo Apeninów, to, że widzimy męską przyjaźń, to, że widzimy upływ czasu, to, że widzimy dopełnianie słów danych ojcu, to, że widzimy bardzo różne rodziny i jaki to ma wpływ na to, jak nasze życie toczy się. To wszystko w tym filmie jest i mam wrażenie, że może się spodobać zwłaszcza tym, którzy nigdzie się nie śpieszą, a chcieliby zobaczyć bardzo fajne kino o życiu. Całe szczęście Felix van Groeningen unika jakichś uproszczeń i nie mówi zbyt dosłownie o tym, że na przykład życie bywa ciężkie, to byłby banał. Ale opowiada też o tym, że niektórym spełnianie marzeń zabiera coś, czego mogą później żałować. Albo inaczej, niektórym spełnianie marzeń, owszem, daje bardzo wiele, ale okazuje się, że nie ze wszystkimi te marzenia mogą spełniać. Dawno nie było tak wielowymiarowego filmu, jeśli chodzi o te filmy, zwłaszcza z konkursu kaneńskiego, zeszłorocznego. Troszkę nam przyszło poczekać na tę premierę, ale Osiem Gór już można w kinach oglądać i wydaje mi się, że warto się na ten film wybrać.
No z tego, co opowiadasz, brzmi ciekawie, więc może jednak zmienię zdanie i spróbuję.
A co powiesz o 24 godzinach Juana Diego Botto? To kolejny film z Penelope Cruz, o którym dziś opowiemy.
No właśnie, to jest kolejny film, na który ja muszę ponarzekać. Po tym, co się działo tydzień temu przy okazji Planu 75, to miałam dokładnie takie same odczucia, oglądając 24 godziny i patrząc na tą udręczoną Penelope Cruz. Chociaż wydaje mi się, że ten film ma jakieś bardzo nikłe, ale jednak światło w postaci społeczeństwa, które jednak staje po stronie tych uciśnionych. Mamy tutaj matkę, która jest zagrożona eksmisją i mamy w tym filmie bardzo, bardzo dużo samotności, to takiej naprawdę dojmującej, no bo ona ma męża, który wybrał trochę inną drogę niż ona, bo ona szuka pomocy wszędzie, gdzie się da. Chodzi od banku do banku, od organizacji do organizacji, szuka sojuszników, których znajduje ostatecznie, więc ta siła jakaś tam od ludzi do niej płynie, a mąż wybiera takie życie zupełnie na uboczu, pracuje za grosze, ale odcina się od tego wszystkiego i odcina się od niej. I jest scena, w której ona mu to wypomina i to jest chyba najbardziej przejmująca scena tego filmu, która pokazuje, że oni obydwoje są w tym dramacie, który przeżywają, niezwykle samotni, ale jednak nie wiem, czy można wartościować cierpienie, ale wydaje mi się, że ona cierpi trochę bardziej, no bo oprócz całej tej trudnej sytuacji, która ją spotyka, to ona jednak jeszcze się na tym mężu zawodzi. On w pewien sposób też się na niej zawiódł, bo ona jakoś tak nie spełniła chyba jego oczekiwań dotyczących reakcji na tą sytuację. No ale jednak trzymam stronę kobiet w tym przypadku.
Mamy bardzo mocne kino społeczne. Film, który owszem pociąga za serce, ale który też no, nie podnosi na duchu. Wręcz przeciwnie, dostarcza raczej argumentów do tego, że na zachodzie Europy, co było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, w Hiszpanii co roku dochodzi do tak wielu eksmisji z powodów kryzysów, także związanych z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, że no, bardzo mnie to zdziwiło. I na kanwie tejże globalnej sytuacji opowiadane są historie, to może ja zwrócę uwagę na to, co mnie najbardziej poruszyło, mianowicie relacja młodego mężczyzny, który przejął interes po rodzicach i doprowadził ten interes do plajty. Nie jest powiedziane, jak wielka była to jego wina, jak bardzo winne są okoliczności gospodarki światowej. Jest natomiast powiedziane, że bardzo to przeżywa. I ta jego relacja z matką, bo ojca już zabrakło, on chyba jako pierwszy najbardziej i najdobitniej przeżył tę plajtę. Jego relacja z matką bardzo zwraca uwagę na to, co w życiu może być ważne. Na to, że dzieci, niezależnie od wieku, chcą być dumą swoich rodziców i dostarczać im zadowolenia, ale także się o nich troszczyć. I w momencie, w którym nie jest to możliwe, bo na przykład w wyniku kilku złych albo może niefortunnych decyzji życiowych i trudnej sytuacji ekonomicznej nagle wszyscy lądują na bruku, no ciężko jest się pogodzić z tego typu porażką, która jednak jest, no codziennie o sobie przypomina, bo człowiek musi zupełnie zmienić sposób życia. No i też, jak w filmie, nie zawsze jest w stanie znieść ten wstyd. I tak jak tenże bohater nie odbiera rozmów, nie odbiera telefonu od swojej mamy. Prowadzi to do bardzo trudnej, wstrząsającej sytuacji, o której no, zachęcimy, żeby jednak na film się wybrać i samemu się przekonać, jak bardzo udanie opowiada się o tych różnych perypetiach. 24 godziny są filmem, który bardzo poruszy, ale wszystkich tych, którzy chcieliby troszeczkę odpocząć i rozerwać się w kinie, no to jednak chyba polecamy wybrać się na inny film. A ten ostatni, Ryś, Król Puszczy, chyba jest jednym z tych filmów, które podnoszą na duchu.
No nie do końca właśnie. Ja się trochę na tym filmie, no nie powiem, że rozczarowałam, no bo to jest przepiękny film, który o rysiach opowiada, tak jak to jest w tytule. Tylko ja wybierając ten właśnie dokument pomyślałam, że to będzie coś takiego jak Serce dębu, który jest filmem, jednym z moim zdaniem najlepszych filmów przyrodniczych, jakie widziałam w życiu, bo tam, przypomnę, nie mamy narracji, więc jest po prostu taka czysta obserwacja tego leśnego życia. To jest film też świetnie nadający się dla rodzin, dlatego że nie mamy tam żadnych scen drastycznych. Tutaj wręcz przeciwnie. Rysie są drapieżnikami i to jest bardzo mocno i bardzo często podkreślane na ekranie.
No ale to być może jest plus tego filmu, że nie oswaja nas z drapieżnikami, tylko pokazuje przyrodę właśnie taką, jaka jest, czyli momentami bardzo dziką.
Być może, ale ja uwielbiam sarenki, więc dla mnie to było naprawdę trudne, jak widziałam, jak one są tam rozszarpywane przez te rysie. No ale tak, no przyroda rządzi się swoimi prawami. Tam też właśnie w tym filmie mamy to powiedziane, że no niestety tak to jest i tak to wygląda, ale to jest tak skonstruowane, bo jest to potrzebne. Też mamy o tym, jak się rodzi las i jak las żyje i funkcjonuje. I dopóki nie było drapieżników w tym lesie, to on nie miał szans na wzrost, no bo właśnie te sarny czy inne zwierzęta roślinożerne po prostu te młode drzewa zjadały, więc one nie miały szansy się wykształcić, więc ten ekosystem działa w taki sposób, w jaki powinien. Ale zaznaczę, że Ryś to nie jest film dla małych dzieci, no bo tak jak mówię, są sceny no drastyczne, chyba tak to można powiedzieć, nie bójmy się tego słowa, więc to albo dla starszych dzieci, albo dla takich, które nie są szczególnie wrażliwe na tym punkcie.
No ale też dla tych wszystkich, którzy są miłośnikami przyrody dokładnie takiej, jaka ona jest, nie tyle na jej antropomorfizowaniu, czy też uspołecznianiu, bo mam wrażenie, że czasami przyjmujemy zbyt znaczy przyjmujemy za pewnik albo za paradygmat kalkę społeczeństw ludzkich i czasami ta przyroda wydaje nam się nie tyle nawet, że dzika, ile raczej taka, która, no właśnie, niesprawiedliwa. Chcielibyśmy jako ludzie dążyć do tego, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie. Między innymi, żeby niewinne istoty, takie jak sarenki, nie ginęły. Mam też wrażenie, że ja między innymi dowiedziałem się tego filmu o wspomnianej przez ciebie rzeczy, na które niekoniecznie zwracam uwagę. Nie zawsze należy przyrodę oceniać z perspektywy odczuwania bólu na przykład, bo ta uwaga, zwłaszcza o tych odradzającym się lesie i o tym, że sarenki, jeśli nie mają naturalnych wrogów, to one ten las zjadają i no, nie może się on odnowić. Było to dla mnie odkrywcze. Jest kilka takich momentów, który znakomity głos Krystyny Czubówny, lektorki w tym filmie, na który zwraca nam uwagę. Ja bardzo przy tym filmie odpocząłem i mam wrażenie, że zwłaszcza w momencie, w którym się dowiaduję, że Laurent Gesselin, autor tego filmu, przez 2 miesiące tropił rysia i dopiero raz na 2 miesiące go widział, dopiero wtedy dociera do człowieka, jak bardzo wyjątkowe jest to zjawisko w ogóle. Nie dość, że praca w takich warunkach, ale oglądanie takiego filmu, który jest pokłosiem no bardzo dużego i jednak cierpliwego wysiłku. Faktycznie, nieśpieszny to film, dla niektórych krzepiący, dla innych informacyjny. Warto takie dokumenty zobaczyć na dużym ekranie, bo jak zwykle w takich filmach nie brakuje znakomitych panoram. A skoro już omówiliśmy o to, co w kinach, to zaprosimy Państwa na platformy streamingowe. No i mamy tutaj dla Państwa pewnego rodzaju nie tyle aberrację i nie tyle niespodziankę, co coś, co jeszcze się w kinie w Lublinie nie zdarzyło. Mianowicie zazwyczaj zaczynamy, czy też zaglądamy na platformy dosyć dobrze znane. Tym razem opowiemy Państwu o filmie Rój, polskim filmie, który nie jest dostępny na żadnej z wymienianych do tej pory i bywanych przez nas platform, który jest dostępny na stronie dedykowanej filmowi Rój, w którym widzimy to w filmie to pewną komórkę społeczeństwa, najmniejszą rodzinę, owszem, w którym widzimy całkiem niezłe aktorstwo, w którym widzimy pewnego rodzaju, no właśnie, czy covidowy projekt, czy bardziej teatralny, czy bardziej naturalistyczny.
Na pewno genialny, moim zdaniem. Jeszcze 2 słowa o tej formie dystrybucji, bo ja uważam, że to jest nietrafione, dlatego że musimy za ten film zapłacić i oglądamy tylko jeden film, a wynosi to trochę więcej niż te klasyczne platformy, które znamy i na których mamy dostęp do wielu filmów. Ale też chciałabym naszych słuchaczy zapewnić, że warto zainwestować te pieniądze, które no w zasadzie jest to równowartość wyjścia do kina. I trochę żałuję, że tego filmu w kinach nie można oglądać, bo uważam, że to by była ogromna przyjemność, żeby te rzeczy na ekranie zobaczyć, dlatego że film jest doskonale sfotografowany. No i właśnie, myślę, że tutaj sala kinowa dodałaby wartości, ale film jest po prostu rewelacyjny. Mamy tutaj właśnie rodzinę, która decyduje się na życie na wyspie samotne. Mamy ojca, matkę, syna i córkę, czyli taka rzeczywiście klasyka. No i rzeczy, które się między nimi dzieją i które ta natura w nich wyzwala, to są tak pierwotne, atawistyczne, wręcz zwierzęce odruchy. Fascynująca była dla mnie obserwacja właśnie całej tej relacji, która była bardzo złożona, bo mamy tutaj przede wszystkim na pierwszym planie, w pierwszej połowie filmu, taką silną walkę o dominację pomiędzy ojcem a synem.
W tych rolach Eryk Lubos jako ojciec i Adam Wojciechowski jako syn.
Adam Wojciechowski jest rewelacyjny. Ja go widziałam chyba pierwszy raz na ekranie. To jest jego debiut?
Ja go też widzę pierwszy raz i mam wrażenie, że całkiem udany.
Bardzo udany. No tak, i ten Eryk Lubos, który jest takim bardzo dominującym, bardzo patriarchalnym mężczyzną, który nawet się nie zawaha użyć siły wobec swojej żony, jest no, przerażający w tej roli. I Roma Gąsiorowska, która gra matkę, która zrobi w zasadzie wszystko, żeby ratować, no właśnie, na końcu się okazuje, kogo ona ratuje. To też bardzo ciekawa i bardzo odmienna postawa niż te dotychczas spotykane w kinie. Ale tak, to jest film, który na pewno warto zobaczyć, właśnie ze względu na to, ile tam jest też tych zwrotów akcji. Ja przyznam się szczerze, że nieraz podskoczyłam na tym filmie i po prostu byłam niesamowicie zaskoczona tymi rozwiązaniami. No ciekawi mnie to, co tam reżyser ma w głowie i chciałabym z nim o tym porozmawiać chyba kiedyś.
Całkiem możliwe, że będzie taka okazja. Ja zwróciłem uwagę na to, że o ile mężczyźni i świat mężczyzn rządzi się agresją, zwłaszcza w tym filmie, zwłaszcza w momencie, w którym są mężczyźni i jest dzika natura, znowu do której wracamy, w której należy przeżyć i zrobić wszystko, żeby przeżyć samemu, ale także i żeby przeżyła rodzina, za którą mężczyźni czują się odpowiedzialni, to jedno. Ale to, jak bardzo zawzięte i bezkompromisowe są kobiety w tym filmie. To było pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo one bynajmniej nie są ofiarami, chociaż owszem, padają ofiarami agresji, ale jeśli chodzi o to, jak one się odnajdują w tej mikrokomórce, w tej rodzinie, w tej małej społeczności i to, w jaki sposób wpływają na te relacje, a zwłaszcza postawa córki najmłodszej w rodzinie, w tej roli znakomita Antonina Litwiniak, która ma małego ptaszka i jej relacja z tym ptaszkiem. No tutaj mam wrażenie, że wracamy do Placu Zabaw, do filmów Kuby Czekaja, który obnaża wszystkie nasze, no nie tyle stereotypy, tylko to, w jaki sposób myślimy o dzieciach, jako osobach jeszcze nieprzyzwyczajonych do życia, które musimy w to życie wprowadzać. A raczej okazuje się, że są to osoby bardzo samolubne, właśnie dzieci, które nie zawahają się zrobić tego, czego jednak starsi się wahają, czyli dzieci jeszcze nie rozumieją pewnych ograniczeń społecznych. I dla nich, co widać dobitnie w tym filmie, dla nich najważniejsza jest własna przyjemność i spełnianie własnych zachcianek. I tutaj ta właśnie postać na drugim planie zrobiła na mnie najbardziej straszliwe wrażenie, jeśli chodzi o to, z jaką nonszalancją, no właśnie, co zrobiła. Można przekonać się na filmruil.pl. Twórcą filmu z reżyserem i scenarzystą Bartkiem Balą serdecznie gratulujemy, a wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć coś innego, coś niezwykłego, coś po polsku i świetnie zagranego, polecamy film Rój.
No właśnie, bo mówisz, że to jest coś innego i absolutnie się pod tym podpisuję. Takiego filmu chyba w Polsce jeszcze nie mieliśmy. Ja trochę myślałam o greckim filmie Kieł, oglądając to, ale to zupełnie też nie jest to, co tam było. Tylko jakiś bardzo, bardzo nowy twór, bardzo ciekawy i na pewno wart zauważenia.
Tak jest. Podobnie ciekawą rzeczą może wydać się niektórym, zwłaszcza tym, którzy lubią czy to powieści kryminalne, a może nawet bardziej szpiegowskie, a zwłaszcza historyczne, serial Spy Master, który jest dostępny na HBO. Mam wrażenie, że to kolejna z produkcji HBO, które wracają do czasów komunistycznych, do demoludów, do Europy z tamtych czasów i w całkiem udany sposób opowiadają o słusznie minionej epoce, w której szpiegowanie było czymś bardzo powszechnym, w którym wolność była zupełnie inaczej definiowana, w której była grupa uprzywilejowanych i cała reszta świata, i w której był wolny Zachód i my gdzieś za murem. Tyle tylko, że w tym wypadku przenosimy się do Rumunii, chociaż także jesteśmy w Niemczech. Także mamy agentów amerykańskich, także mamy KGB i Sowietów. No i mamy całkiem udaną intrygę. Jak tobie podoba się Spy Master?
Bardzo mi się podoba. Jestem po dwóch odcinkach i rzeczywiście to, jak ten serial trzyma w napięciu, mnie zaskoczyło, bo myślałam, że to będzie no, taki klasyczny serial, który właśnie gdzieś tam porusza wszystkie te tematy, które wymieniłeś, ale że nie dowiem się z niego ani niczego odkrywczego, ani że mnie niczym nie zaskoczy. No i rzeczywiście jest takim serialem bardzo wpisującym się w ten kanon seriali szpiegowskich, ale potrafi świetnie utrzymać w napięciu, zwłaszcza scena z przymierzalni jest taką sceną, która naprawdę, no miałam trochę ściśnięty brzuch, jak ją oglądałam i bałam się, co tam się wydarzy dalej z tym naszym głównym bohaterem i w ogóle jestem ciekawa tego, jak się jego historia potoczy. Bardzo mnie zaciekawiła też jego relacja z córką, która nie jest wcale taką dziewczynką trzymaną pod kloszem, tylko jest pewien moment, w którym on ją dosyć dobitnie uświadamia, jak wygląda życie w tym kraju, jak wygląda życie w ogóle i mówi jej o tym, że musi trzymać głowę nisko, bo jeśli nie, to jej tą głowę po prostu odetną. Więc takie dosyć twarde wychowanie. Ale bardzo ciekawa produkcja z bardzo ciekawą obsadą, no bo to nie jest serial z popularnymi twarzami, które gdzieś tam kojarzymy, więc też coś nowego, świeżego, właśnie przez tą obsadę i myślę, że ciekawego i będę na pewno do końca oglądać.
Tak, jesteśmy w reżimie Czałczesku, jesteśmy poznajemy jego szefa, jego ochrony, służby bezpieczeństwa, który gra na co najmniej dwa fronty, jeśli nie więcej. Jeśli liczyć także swój własny front, to nawet się ich nazbiera troszkę więcej.
No właśnie, bo nie tylko politycznie gra na kilka frontów.
Dokładnie. Więc ta intryga nie tylko polityczna, ale także i społeczna czy psychologiczna jest bardzo wciągająca. To kolejny z seriali HBO, który opowiada o historii w sposób niezwykle interesujący i intrygujący i właśnie potrafiący wzbudzić emocje. Cały czas mam w głowie Czarnobyl i wydaje mi się, że Spymaster może nie tyle dorównuje genialnością czy atmosferą Czarnobylowi, aczkolwiek cały czas są to seriale, które sięgając po daną epokę, bardzo łatwo i z dużym zainteresowaniem pozwalają nam śledzić nie tylko i wyłącznie wątki historyczne, ale i także rozumieć pewnego rodzaju polityczne zawirowania, a także coś, co wydaje mi się może nas najbardziej intrygować we współczesnych serialach, mianowicie wszystkie psychologiczne niuanse, które pozwalają nam lubić bądź nie lubić postaci nam prezentowane. Polecamy Spymaster na HBO Max, a my przeniesiemy się może do... No, wrócimy znowu do Polski. Wrócimy do filmu, który dostępny jest na platformie Amazon Prime, filmu Tomasza Mandesa, The End. Filmu, którego nie miałem okazji zobaczyć w kinie. Być może dlatego, że film powstawał w czasie, w którym nie mogliśmy tak często do kina chodzić. To produkcja z roku 2021. Cieszę się bardzo, że miałem okazję ją zobaczyć, bo jest to jeden z tych filmów Tomasza Mandesa, które określiłbym chyba jako najbardziej eksperymentalne. Zaczynając już od obsady, gdzie mamy Tomasza Karolaka, Aleksandrę Popławską, Jarosława Boberka, Paulinę Gałązkę, Przemysława Sadowskiego i Agnieszkę Wielgosz, by wyliczyć te najbardziej główne postaci.
To jest bardzo ciekawa mieszanka aktorów.
Bardzo, bardzo. Zwłaszcza zdziwił mnie Jarosław Boberek w tym gronie, dlatego, że do tej pory nie widziałem go jeszcze. Zazwyczaj kojarzę go z filmami dużo bardziej, nie tyle bym je określił artystycznymi, nie tyle niszowymi, co trochę spoza głównego nurtu. Zwłaszcza tego głównego nurtu kinowego. Raczej kojarzę go z produkcjami reżyserów, którzy nie bardzo troszczą się o publikę liczną, ile raczej o tą wytrawną i wierną. W tym wypadku wydaje mi się całkiem fajny wybór. Paulina Gałązka, jako jedna z młodszych w tym gronie, także pokazuje się z zupełnie innej strony. Tomasz Karolak, niektórzy go nazywają w tym filmie, odróżniają rolę w tym filmie od wszystkich innych ról Tomasza Karolaka, który wydaje się być jednak, sięgnął po innego rodzaju zabiegi aktorskie, czy po taki warsztat, którego do tej pory nie mieliśmy okazji widzieć. Jest mniej śmieszny, dużo bardziej groźny, czy bezwzględny i do twarzy mu z tym.
Nie wiem, czy to jest możliwe. Ja tego filmu jeszcze nie widziałam. Zaciekawiłeś mnie teraz.
No właśnie. Nie tylko ciebie, mnie też to właśnie zaciekawiło, bo miałem okazję także zapoznać się z przynajmniej niektórymi opiniami. Nie tylko i wyłącznie krytyków, ale wszystkich tych, którzy mieli okazję już ten film oglądać. Fajnie było zobaczyć Przemysława Sadowskiego, którego ostatnio nie za często oglądam, czy to na dużym, czy małym ekranie. Aczkolwiek Agnieszka Wielgosz, jako influencerka, wydaje mi się, skradła trochę ten show, bo wydaje mi się, że najbardziej wyrazistą rolę zagrała. Wszystko to dzieje się w czasach pandemii. Mamy grupę celebrytów, którzy postanawiają zagrać w pewnego rodzaju grę pandemiczną, gdzie dzielą się swoją prywatnością, ale nie zawsze za własną zgodą, bo mamy pewnego rodzaju sztuczną inteligencję, która dotarła do informacji, które nasi celebryci skrycie chowali przed całym światem i nagle na żywo, w konfrontacji z tymi informacjami, oni bardzo się zmieniają. Mam wrażenie, że trochę jest to teatr telewizji, trochę jednak widać te wszystkie pandemiczne obostrzenia, które nie pozwalały na przede wszystkim szerokie plany. Mamy tutaj raczej zamknięte pomieszczenia, mamy raczej pojedynczych aktorów, nie ma scen zbiorowych. Ale jest to interesujące. Jest to, jak wspomniałem, od czego zacząłem, eksperymentalne kino Tomasza Mandesa, które inaczej może funkcjonować pośród tych, którzy raczej nie chcą oglądać tego typu filmów. Może warto po niego sięgnąć, może warto zobaczyć, jak aktorsko wypadają wymienione przeze mnie osoby. Może niektórym się spodoba, może niektórym nie. W każdym razie The End można zobaczyć na Amazon Prime. Ja miałem taką okazję i nie żałuję. Będziemy z Państwem za tydzień tuż po 14 i dołączy do nas Grzegorz Chyliński. A za dziś dziękuję Państwu.
Iga Wójtowicz.
I Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.